zawsze mówię, że ubranie to jest tylko opakowanie, a tak naprawdę liczy się to, jaki to człowiek nosi, jak ten człowiek się zachowuje. Albo się to kocha, albo się tego nie kocha. No. Ja to uwielbiam. Czasami wręcz mówię, dobra, Osoński, już się uspokój, jest 12 godzina. Wywalasz do domu.
A czy masz na myśli 24, rozumiem?
No, jak pracujemy na przykład przy kostiumach do filmów, no to jestem pierwszy w pracy, typu tam 5:30, wychodzę 22 i to tylko przez ludzką przyzwoitość. Reżyser i producenci postanowili się zabawić taką sytuacją, że tam w pierwszych minutach filmu Sylwester Borg przyjmuje klienta w swojej paryskiej pracowni. Tym klientem jestem ja. I tak dla fanu, dla zabawy, że on jednak ubiera mnie. I tak jak mi wbił Andrzej szpilkę w ramię, ja myślę, że zwariuje i zrobi to dwukrotnie, więc krawcem nie będzie.
Męskość ma wiele twarzy to projekt realizowany wspólnie z Galderma Polska. Czy w ramach tego projektu chcemy tworzyć nową definicję męskości? Wręcz przeciwnie. Jesteśmy bardzo dalecy od definiowania tego, co jest męskie, a co nie. Po prostu widzimy, że świat się zmienia. A w zmieniającym się świecie zmieniają się role społeczne, zachowania i normy. Otwieramy się i Was na dialog. Rozmową o tym, że męskość nie jest definiowana przez oczekiwania, ale poprzez świadomość siebie, spójność i samoakceptację. Rozmawiamy o różnych wymiarach męskości. W dzisiejszej rozmowie chcę Was zabrać do świata stylu i męskiej elegancji. Czy można wybrać lepszego gościa do rozmowy niż Tomasz Osoliński, wyjątkowy projektant i krawiec? Facet, który pokochał świat męskich garniturów, a następnie z sukcesem ubiera w nie zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Uchodzi za najlepszego polskiego krawca męskiego i jednego z najbardziej znanych i cenionych projektantów mody w kraju. Jego talent docenił m.in. Twój styl, przyznając mu nagrodę najlepszego projektanta roku 2019, a wcześniej tym samym tytułem nagrodził go miesięcznik Elle. Ta pozycja to wynik konsekwentnie budowanego wizerunku i prawie 30-letniego doświadczenia w branży mody. Marka Osoliński to poszanowanie dla tradycji krawieckiej i rzemiosła oraz bezkompromisowość pod względem jakości. Zadebiutował jako 16-latek z kolekcją damską, a jego znakiem rozpoznawczym był gorset. Ale największą namiętnością okazał się garnitur. Tomasz Osoliński to innowator, dla którego moda jest punktem wyjścia do kreatywnych działań na wielu polach i w wielu odsłonach. Jaka była historia Tomasza? Co sprawiło, że w wieku 20 lat objął stanowisko głównego projektanta w kluczowej polskiej marce odzieżowej? Jaką ma wizję piękna, stylu i elegancji? O tym wszystkim w dzisiejszej rozmowie. Heroner. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. A czy w każdym zawodzie można być pod prąd? A czy czasami nie jest tak, że jednak, że reguły rządzące światem determinują? I mimo tego, że moda jest tym miejscem, które bardzo często wyznacza trendy, to z drugiej strony jest bardzo klasyczna i nie tylko w wyglądzie, ale w regułach rządzących tym światem. O tym dziś. Dziś z człowiekiem, który no, w pewnym sensie, jak czyta się newsy mediowe, jest żywą legendą. Jest absolutnie zjawiskowa. A co najważniejsze? Z jednej strony jest moim zdaniem bardzo klasyczny, bo zajmuje się elegancją, a z drugiej strony mamy trendy, bo męską elegancję wprowadza w świat kobiet. Tomasz Osoliński.
Dzień dobry Państwu. Tomasz Osoliński, rozbawiło mnie to, co powiedziałeś. Żywa legenda, matko jedyna. Ja nie mam 100 lat. Przyjaźnię się z Jerzym Antkowiakiem, który ma 87 lat i to jest żywa legenda. Ale jeżeli tak zaczynasz, to co prawda w przyszłym roku mam 30-lecie pracy, ale ja bardzo wcześnie zaczynałem, więc ubawiło mnie to, co powiedziałeś.
30 lat pracy w zawodzie?
Tak, 30 lat pracy w zawodzie, 30 lat obserwacji, kontaktu z klientami, z różnymi tematami, projektami, wszystko, co jest związane z ubraniem. W zasadzie przerobiłem w swoim życiu od ubierania i produkcji tysięcy ubrań, poprzez ubieranie korporacji, kostiumy teatralne, operowe, film, teraz coraz częściej. W zasadzie wszystko, co jest związane z tym, abyśmy nie byli nadzy, nie jest mi obce.
Jak definiujesz elegancję?
Jak ja definiuję elegancję? Elegancja to jest z jednej strony wyjście z pewnego kanonu, z pewnej klasyki, którą znamy, którą lubimy, szanujemy. Dzisiaj się to bardzo fajnie przełamuje, ale dla mnie też elegancją jest w pewnym sensie, a przede wszystkim sposób bycia, sposób tego, jak ludzie noszą ubrania, jak się zachowują. I często widzimy osobę, która jest skromnie ubrana, ale ma taką klasę i elegancję w sobie, że to wychodzi na pierwszy plan. Ja zawsze mówię, że ubranie to jest tylko opakowanie, a tak naprawdę liczy się to, jaki to człowiek nosi, jak ten człowiek się zachowuje.
Zdarza ci się, jak przychodzi do ciebie klient z pomysłem na siebie, powiedzieć mu nie?
Bardzo rzadko, ale się zdarza, ponieważ czasami rozmijam się z gustem czyimś i w sytuacji, kiedy miałbym wykonać ubranie, które nie byłoby zgodne z moim poczuciem estetyki, tego jak widzę drugą osobę, to go nie zrobię. Ponieważ wychodzę z założenia, że ten ktoś może gdzieś pójść i powiedzieć, to uszył mi Ossoliński, a będzie to coś, co jest ze mną niezgodne, z moją estetyką. Ja w zasadzie z każdym jednym moim klientem się spotykam. Praktykuję troszeczkę taki rodzaj starego prowadzenia pracowni, czyli że to nie moi asystenci, nie ludzie, którzy mogliby mnie zastąpić, mają kontakt z klientem, tylko ci, którzy mnie odwiedzają, wiedzą, że ja zawsze z moimi klientami, klientkami jestem na przymiarkach.
Ile czasu zajmuje ci poznanie klienta na początek, żeby poznać nie to, jak on wygląda, ale kim jest?
To są pierwsze chwile. Zawsze to pierwsze wrażenie, ta pierwsza rozmowa, jeżeli jeszcze kogoś nie znam, 5 minut, 3 minuty, czasami po minucie już wiem, że będzie fajnie, bo też staram się tych ludzi na tyle poznać, żeby zrozumieć tego, czego oni ode mnie oczekują. I czy jest to sytuacja okazjonalna, czy jest to sytuacja wymagająca, nie wiem, dłuższej współpracy, to nie wyobrażam sobie, żebym miał kogoś ubierać, kogo nie znam. W sensie to nie są przyjaźnie, to nie są bliskie znajomości, ale są to znajomości na takim etapie i na takim poziomie, abym mógł wiedzieć, że tej osobie się coś będzie podobało albo nie będzie podobało. Taki krótki wywiad na początek.
Na jakim etapie życia pojawia się klient w twojej pracowni?
Chyba najmłodszy miał 3 lata i spał w trakcie przymiarki, ponieważ tata i mama brali ślub, dzieci już były na świecie i tak jak wyglądał tata, tak państwo młodzi postanowili, aby wyglądał również syn. Aha. A że syn miał chyba porę spania wówczas, to robiliśmy przymiarkę na śpiochu.
Wow. To piękne, ale to już definiujesz jedno z wydarzeń, które się pojawia, czyli ślub i wesele.
Tak.
A co poza tym? Co poza tym sprawia, że ludzie myślą sobie dobrze, myśląc o zakupie ubrania, nie będę szedł do sklepu z gotowymi, tylko pójdę na TaylorMade?
To jest bardzo proste. Nas, mężczyzn, mówię tutaj teraz o nas, ubranie ubiera. Mhm. Są faceci, którzy pójdą do sklepu, kupią marynarkę, kupią garnitur i to na nich świetnie leży, wszystko jest okej, ale jest bardzo dużo mężczyzn, którzy nie lubią chodzić do sklepów, bo nie czują się dobrze sami ze sobą, bo wiedzą, że w sklepie nic dla siebie nie znajdą, ponieważ noszą trudny rozmiar. Albo mają 2 rozmiary, bo na przykład góra jest większa, dół jest mniejszy, czyli marynarka większa, spodnie mniejsze, a tego się w sklepach nie dekompletuje. Ja pamiętam, kiedy zaczynałem pracę zawodową w modzie męskiej, czyli w dawnych zakładach przemysłu odzieżowego w połowie lat 90. było bodajże 200 rozmiarów. Mhm. Była sylwetka niska, wysoka, szczupła, czyli młoda, normalna, tęga. Wszystko było w dwóch rozmiarach wzrostach, czyli na niższych panów, na wyższych panów, ale w wyniku zmian i w wyniku tego wszystkiego, co się wydarzyło przez lata, jak funkcjonuje rynek, te wszystkie rozmiary spłycono do 48, 50, 52, 54, te 60, czyli tęsi panowie już się rzadziej można to kupić, a jeszcze rozdzielić to na niskich i wysokich jest rzeczą trudną. Poza tym obserwując mężczyzn przez tyle lat, widzę też, jak zmienia się sylwetka. Dzisiaj moi klienci, którzy są powiedzmy 60+, 55+, mają bardzo dobre sylwetki, które wynikają ze starego pokolenia, z innych nawyków. I ci panowie trzymają wagę, trzymają sylwetki, a młode pokolenie, bardzo młodych facetów, często ma już bardzo trudne sylwetki, ponieważ są to złe nawyki, jeżeli chodzi o żywienie, złe nawyki, jeżeli chodzi o pozycję, w jakiej spędzają czas. Jest to bardzo dużo asymetrycznych sylwetek i ci panowie, jak dorosną, będą starsi, będą mieli jeszcze większy problem, bo też ubierając moich klientów przez lata, mam wielu klientów, których obsługuję 15 lat, to widzę też, co się dzieje z ciałem. To są takie obserwacje dla mnie trochę krawca technologa, ale też takie socjologiczne, kiedy widzę, jak się ciało zmienia, jak się ciało pochyla, tyje, chudnie. Dla mnie osobiście jest to bardzo zawsze interesujące. Ja się śmieję, że lubię ubierać ludzi o trudnych sylwetkach, bo mi to sprawia przyjemność, bo wiem, że temu mężczyźnie też pomagam i robiąc to ubranie, robię dla niego coś dobrego, bo widzę często później ich uśmiech w lustrze, że mogą dobrze w czymś wyglądać, że nie muszą się wstydzić tego, że coś jest za długie, za szerokie, albo coś jest po prostu czymś w rodzaju pokrowca na ciało, a nie czymś, co ładnie na nich leży. Mm-hmm.
Ty powiedziałeś, że ciało jest asymetryczne. Co to znaczy?
Jedno ramię jest niżej, jedno ramię jest wyżej. Wystarczy, że popatrzę na klienta przed lustrem i już to wszystko widzę. I jest to taki rodzaj asymetrii wynikający z tego, że ktoś jest praworęczny, że ktoś nosił torbę na jednym ramieniu. To jest moim zdaniem 90% społeczeństwa i to jest czasami taka asymetria, której się nie używa w kroju, bo to się wyrówna ubraniem, a czasami jest to taka asymetria, że trzeba kroić ubrania lewą stronę ciała inaczej, prawą stronę ciała inaczej, bo na przykład jeżeli prawe ramię jest niżej, to rękaw jest dłuższy i załamuje się marynarka. Ja tutaj tak mogę godzinami teraz, ale ja nie wiem, czy nasi słuchacze będą chcieli o tym słuchać. Dla mnie to jest troszeczkę jak architektura. Ja to uwielbiam. Uwielbiam, kiedy ktoś do mnie przychodzi po raz pierwszy, szyjemy zawsze tak zwany próbny garnitur, ponieważ mężczyźni zazwyczaj nie przychodzą w garniturach, tylko w jakichś luźnych ubraniach, które przykrywają ciało. Ja dopiero po zdjęciu miary, w momencie, kiedy skroję ten pierwszy garnitur, taką nazwijmy tą matrycę i ubiorę to na klienta i widzę go w lustrze, bo to jest jeszcze to, że ja zawsze w lustrze muszę klienta widzieć, bo to jest troszeczkę jak odbicie na fotografii, to ja wtedy dopiero tak naprawdę widzę, jaką ktoś ma figurę, jaką ktoś ma sylwetkę, co on tam sobie poukrywał pod tymi ubraniami. Ja nie mówię, że wszyscy moi klienci tacy są, ale jak gdyby to potrafię, wiem, że jestem w tym dobry i bardzo to lubię. A najzabawniejsze jest to, kiedy przychodzi ojciec z synem. I syn, który ma na przykład 13 lat albo 14, to jest jego pierwszy garnitur, już ma te same proporcje i na przykład jakiś rodzaj, nie wiem, asymetrii, nie chcę też, żeby tak wszyscy się tutaj teraz bali, że są krzywi, ma to samo syn i to jest zawsze zabawne.
Dużo szyjesz rodzinnie? To jest w ogóle jakby częste zjawisko?
To jest tak, że jak są duże ceremonie rodzinne, czyli śluby na przykład, bo to jest taka główna ceremonia, kiedy ludzie chcą się wszyscy pięknie ubrać, to zdarza się, że i po 10-12 osób z rodziny, czyli wtedy jest stworzona coś w rodzaju kolekcji, aby mamy, ojcowie, dzieci, dziadkowie, państwo młodzi, żeby wszyscy ładnie razem ze sobą na zdjęciu wyglądali, tak to nazwijmy. Takie zlecenia też są, bo to przychodzi zazwyczaj pan młody, przyprowadza pannę młodą, potem się pada pytanie, a może dla taty, a jak już dla taty, to może dla dziadka, a może i dla babci, a może i dla mamy. I to jest fajne, bo taki proces, jeżeli ktoś jest przytomny, trwa parę miesięcy, no bo to oczywiście można wszystko bardzo szybko uszyć, ale ja zawsze moim klientom mówię, że to nie jest piekarnia. Mhm. Jeżeli to ma być dobrze zrobione, to klient też musi poświęcić swój czas. To są zazwyczaj 2-3 przymiarki po to, aby klient później był zadowolony z tego, co będzie miał na sobie. Wyczerpałem?
Dobrze, to ja mam bardzo ważne pytanie. Ubranie na specjalną okazję. Mówisz o...
Ja myślę, że będziemy o facetach rozmawiali, ich problemach, a nie o szmatach, o ciuchach.
Ja lubię tą rozmowę, już mi się podoba. Ubranie na specjalną okazję jest ubraniem jednorazowym?
Nie. To jest tak, że każdy facet w szafie powinien mieć dobry garnitur, a najlepiej 3. Jeżeli prowadzi jakieś aktywne życie zawodowo-towarzyskie, to i ten smoking się przyda, bo to jest też tak, że są takie okazje i sytuacje, kiedy nie wypada założyć garnituru nawet z ciemnym krawatem, tylko po prostu black tie i zakładamy muchę. I jeżeli mężczyźni mają stabilną sylwetkę, dbają o siebie, o dietę, o sport, to taki zestaw w szafie daje też taką gwarancję, że nie trzeba myśleć o tym, w co się mam ubrać. Jeżeli powstaje taka mała kapsułowa kolekcja, to można paroma sprytnymi ruchami wykonać, dobierając odpowiednio tkaniny i fasony i kolory, aby ten facet nigdy nie wyglądał nudnie, zawsze się czuł bezpiecznie. Zresztą, jeżeli wchodzi mężczyzna w marynarce na spotkanie, od razu intuicyjnie się go trochę inaczej odbiera. Mhm. Ja sam to wiem po sobie, kiedy jestem tak jak dzisiaj z tobą na luzie, a kiedy zakładam garnitur, sam się też inaczej czuję. I oczywiście te czasy i ta moda, która obecnie jest, mało sprzyja temu, aby mężczyźni nosili te garnitury w całości. Bardziej same marynarki do jakichś chinosów, do jakichś jeansów, ale jednak ta marynarka zawsze powoduje to, że mężczyzna jest ładniej zbudowany, jest bardziej męski. Mhm. Ktoś, kto ma, nie wiem, wąskie ramiona, może mieć je szersze. Ktoś, kto ma brzuszek, może go zgubić w tej marynarce. Dzisiaj oglądałem w jednej ze stacji to, co się dzieje na wiejskiej i widziałem parę brzuchaczy, którzy mieli za ciasne marynarki. To też po to są marynarki, kamizelki, żeby mężczyzna, który funkcję publiczną pełni, godnie się prezentował.
Dotknąłeś bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie strój a pewność siebie. Ty widzisz jakiś związek?
Oczywiście. To jest bardzo fajny przykład na to, że to już może nie teraz, ale parę lat temu, ponieważ mam tą przyjemność, że wielokrotnie ubierałem polskich artystów na gale typu Oscary, Cannes, Wenecja. I kiedy ubieram tych facetów, aktorów, reżyserów, operatorów, i oni zakładają garnitur, w którym w tamtym świecie będą się czuli tak samo jak inni, a nie, że czegoś im brakuje, to dodaje też trochę pewności siebie. Jeżeli mężczyzna wie, że ma to wszystko dobrze poskładane, on nie musi się na tym znać. Wystarczy, że przyjdzie, się o tym wszystkim z nim porozmawia, doradzi mu, to on później, wchodząc w jakikolwiek grono, wie, że będzie stosownie ubrany. I to też daje mu pewną taką świadomość i osadzenie. Oczywiście są abnegaci modowi, którzy będą zawsze chodzili w t-shircie, zawsze będą chodzili w bluzie dresowej. Każdy ma do tego prawo. Mhm. Nigdy tego nie będę krytykował. Po prostu Jacek Kuroń wyglądał tak, jak wyglądał Jurek Owsiak. Tak? To są takie ikoniczne przykłady. Chociaż dla młodych osób Jacek Kuroń może nie być już tak bardzo rozpoznawalną postacią, a szkoda. Natomiast to jest pewien styl. Ale faceci, którzy są dobrze ubrani, wchodzą na jakiekolwiek spotkanie, będą się naprawdę bardzo dobrze czuli. My nie potrzebujemy dużo ubrań, bo to też jest jeszcze rozmowa o tym, co się z naszą planetą dzieje i z nadprodukcją odzieży, z tym, jak bardzo zanieczyszczamy naszą planetę. Moja babcia mawiała, że biednego na tanie rzeczy nie stać. Mhm. Więc warto jest zainwestować w coś, co jest droższe, lepsze, a posłuży nam dłużej.
To ja mam pytanie. Czy dobrze uszyty garnitur ma potencjał do tego, żeby zmieniać się razem ze mną?
No jak przytyjesz, to się w niego nie zmieścisz. Prosta zasada.
Okej, i czy ja wtedy mogę przyjść do ciebie i ty powiesz, dobra, uszyłem go tak, że zrobiłem duże nadkładki i mogę ci go popuścić i będzie okej, czy też nie?
Ja zawsze uczciwie mówię, to jest tak, że zapas jest. Mhm. Zapas jest w spodniach, zapas jest w marynarce, ale jeżeli to ciało się bardzo zmieni, to łatwiej jest zwęzić.
Okej. Okay.
A trudniej jest poszerzyć z prostej przyczyny. Ubranie, kiedy się szyje, to się prasuje. Operuje się tym, że się rozgrzewa materiał, zaprasowuje, układa. I w momencie, kiedy na przykład jest szef na plecach, czyli to miejsce, gdzie są plecy zszyte po środku i to się poszerzy, to może nie zawsze się dać rozprasować idealnie to, co było wcześniej zaprasowane. W związku z czym będzie ślad.
Okay.
Czyli, że coś poszerzaliśmy. Ale jest inny pozytywny aspekt. Jeżeli się uszyje marynarkę na miarę, z luzem takim, jaki klient lubi, ja to wiem po sobie, to kiedy zakładam tą marynarkę za miesiąc, za dwa, to ja wiem, czy ja przytyłem, bo ona jest za ciasna albo jest za luźna. I to jest taki rodzaj wagi.
Okej, okay. Czyli mobilizatora. Taki
mobilizatora, taki po prostu.
Trener personalny w szafie.
Taki trener personalny w szafie z cyklu MZ, mniej żyweć.
Ale powiedziałeś tej ważnej rzeczy. Znaczy, ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy. Ja, ponieważ...
Ile masz garniturów w szafie?
W tej chwili mało.
Ile?
4.
A to nie jest źle.
Ale mówię o innej rzeczy. Ja kilka lat temu przestałem trenować sport, który trenowałem dość mocno, w związku z czym w naturalny sposób się spasłem. I od jakiegoś czasu obiecuję sobie, że uszyję sobie garnitur. To, co mnie powstrzymuje, to moja cały czas wieczna nadzieja, że schudnę.
Każdy klient to ma. I zawsze mówi, że schudnę. Ja tak tylko macham na to ręką. Jedyni, którzy chudną, to są panowie młodzi, bo już mają taki stres momentami, że rzeczywiście to jest za luźne. Trzeba to odpowiednio mierzyć w odpowiednim czasie, żeby to ładnie leżało.
Czyli powinienem przyjść do ciebie i ty powiesz, Wojtek, przestań się oszukiwać, szyjemy.
Popatrzę na ciebie tylko.
A jak schudniesz, najwyżej zwężę.
Tak.
I to jest łatwiejsze.
Tak.
I to jest dobra informacja, bo ona w takim razie mobilizuje do tego, że jak przytyjesz, to poczujesz, że tyjesz, w związku z czym zajmij się sobą, mniej żyj i wrócisz z powrotem, a jeżeli wpadniesz na jakiś dziwny pomysł pod tytułem zabierasz się za siebie, to nie musisz mieć wyrzutów sumienia, że za chwilę pół szafy wyrzucisz, tylko wrócisz i powiesz, panie Tomaszu, jest taka sytuacja, w której 2 lata temu uszyliśmy garnitury, 3 są do wymiany, ale jeden mój ulubiony smoking chciałbym, żebyśmy dopasowali.
Tak procentowo ekstremalne przypadki to jest moim zdaniem 5-10% grupy klientów, którą ubieram. Że rzeczywiście mężczyzna naprawdę zmienia tą sylwetkę. Mhm. I bardzo pozytywne jest to, i to powtarzam od lat, że raczej mężczyźni chudną. To jest naprawdę procent dwa, kiedy mężczyzna naprawdę przytył i to jest na niego za małe. Mhm. Albo robi to tak delikatnie, że to z czasem powolutku, no bo też się starzejemy, jest inna przemiana materii. Natomiast mężczyźni naprawdę dbają o siebie. Przynajmniej mogę to stwierdzić uczciwie po moich klientach, którzy mnie odwiedzają. To nie jest tak, że jest jojo albo coś w tym rodzaju. Naprawdę faceci dbają o siebie. Mhm. Mało to, mam niezbite dowody, ponieważ każda miara jest zapisana z datą, czy to jest rok 2020, 2014, 2018. Ja wiem dokładnie, kiedy klienta mierzyłem, jakie miał wymiary.
Jak się zaczęła twoja przygoda z krawiectwem?
Ojej. Moja babcia była krawcową, już to milion razy opowiadałem. I taką moją ukochaną zabawką w domu, super bohaterem, była maszyna do szycia. Mhm. A pierwsze spodnie, 7 czy 8 lat miałem, jak sobie uszyłem. To był taki łucznik czarny, piękny, błyszczący, z tak zwanym nożnym pedałem. Tak? Mhm. Jak nie w tą stronę, to nitkę zrywało. No i to tak się zaczęło, że coś z niczego. I się dziwię, że to było przed chwilą. Ja wiedziałem zawsze, co chcę robić i kocham ten zawód, więc jest on bardzo wymagający, jest to bardzo ciężka praca. No ale taką drogę wybrałem i dlatego siedzimy tu dzisiaj i o tym rozmawiamy.
I zakochujesz się w maszynie. I jaką drogą rozwojową podążasz?
No taką, że wszystko, co jest wokół, jest dla mnie najważniejsze, czyli maszyna, robienie na drutach, szydełko, prucie, rozpruwanie, zszywanie. To były czasy, kiedy nie było czym się bawić, ponieważ no to była głęboka, no to był stan wojenny, to był początek lat 80., początek lat 80. Pamiętam, że chodziłem na strych, ludzie na nich czasami trzymali ubrania, to jej prułem, żeby zobaczyć, jak to jest zrobione w środku. I taka jakaś naturalna kolej rzeczy. Pamiętam, chodziłem do takiej pracowni rękodzieła artystycznego w Katowickim Pałacu Młodzieży przez wiele lat. To było takie magiczne miejsce, gdzie się plotło, haftowało, robiło różne prace z koralików, makramy. No wszystko, co można wytworzyć z niczego i to mi dawało wielką radość. Tak jak dzisiaj, nie wiem, dzieci chodzą na boks albo pograć w piłkę, to ja siedziałem i grzebałem w tych różnych szmatkach. Mm-hmm.
I w którym momencie odkryłeś, że chcesz się tym zajmować już tak naprawdę na poważnie?
No powiedziałem babci, że będę krawcem. Ja miałem 7 lat.
I co ona wtedy powiedziała?
No dobrze, no to będziesz.
Miałeś swojego mistrza?
Wiesz co, to oczywiście babcia była tą osobą, która mnie wychowała i mi to pokazała, ale nie miałem chyba jako takiej jednej osoby, która byłaby dla mnie takim w ogóle, chcę tak jak on czy ona. Ja po prostu jestem raczej z tych osób, które jak sobie coś tam w tej głowie poukładają, to po prostu realizują. Zajmuje to mniej lub więcej czasu, ale jestem w tym chyba tak, jak sobie teraz myślę, po prostu konsekwentnym. Mhm.
Ale to nie jest tak, że w tym zawodzie, który dla mnie jest trochę oparty jednakże o model cechu, musisz mieć ten model mistrz-uczeń i musisz u kogoś praktykować, żeby się rozwijać.
Tak jest to w życiu normalnym. Tak jest to w życiu normalnym, że młody chłopak idzie do jednej szkoły, ja byłem w szkole odzieżowej, potem idzie na studia, uczy się projektowania mody. W tamtych czasach tak było, w latach 80., 90. Potem idzie gdzieś terminować albo jako czeladnik, albo do zakładu krawieckiego, albo do jakiejś dużej firmy odzieżowej, które wówczas istniały. Przemysł odzieżowy w Polsce był bardzo silną częścią do końca lat 90. przemysłu. A potem, jak ma tam 40 lat i jakiś projektant odejdzie z tej fabryki, to się staje głównym projektantem dużej fabryki, która zatrudnia kilka tysięcy ludzi. W moim przypadku było dokładnie na odwrót. Ja propozycję objęcia stanowiska głównego projektanta w Bytomiu, który wówczas zatrudniał 3000 ludzi, a sama wzorcownia 100 osób, dostałem tą propozycję w wieku 18 czy 19 lat.
Wow.
Bo już robiłem pokazy, bo już byłem rozpoznawalny przynajmniej na Śląsku i ktoś wpadł na ten szalony pomysł, że w momencie, kiedy odeszła z Bytomia Maria Węgiel, która stworzyła tą potęgę tej marki wówczas, a mamy tu takiego młodego, dawajcie go. No i tak to było. Dzisiaj jak sobie o tym wszystkim myślę, to jest jakaś totalna abstrakcja.
Bo raz, ty przyjąłeś tą propozycję?
No tak. No takich się propozycji nie odrzuca. Mało to,
w wieku 19 lat...
Byłem bez studiów, no bo nie było możliwe, żebym był po studiach. Zostałem głównym projektantem fabryki, w której robiłem 30 tysięcy w sezonie ubrań. Nie pamiętam już tych ilości, ale to było bardzo dużo. Co się tak patrzysz?
Bo to obłędne.
No to jest zabawne, ja się dzisiaj z tego śmieję. To znaczy piękna przygoda. Ja tam byłem dobrych parę lat.
No to jest hollywoodzka historia. Młody chłopak przychodzi do legendarnej firmy i co, zaczyna ją zmieniać?
No dużo się różnych rzeczy tam działo. Przede wszystkim to byli wspaniali ludzie. To jest tak, że dla mnie, ja wchodząc do Bytomia, nigdy nie kupiłem sobie garnituru, ani go nie uszyłem. Nie, jedną marynarkę, mam ją do dzisiaj. Jedną marynarkę sobie uszyłem, ale nie znałem się na tym, bo się nie mogłem na tym znać, no bo byłem w zasadzie świeżo co po szkole odzieżowej, po maturze. Mhm. Rok po maturze byłem, dokładnie. I ja tam się wszystkiego nauczyłem. Wzięły mnie pod swoje skrzydła osoby, które pracowały, prowadziły wzorcownie. Zobaczyły, a młody to niech się nauczy. Pokierowano mną w tej fabryce, była taka pani Urszula Leleń, która zaopiekowała się mną, żeby mi nikt krzywdy nie zrobił. Pamiętam, że na śniadanie jadła chleb z serem i dżemem pomarańczowym. Zawsze mnie to dziwiło, bo to był rytuał śniadania o godzinie 10. Dziś już nie ma tego wszystkiego. To się wszystko rozpadło. Jest to smutne, bo fabrykę można zbudować, kupić maszyny. Ale jak się nie znajdzie ludzi, to nadal to będzie martwe miejsce. Więc patrzę na to z wielkim smutkiem. Patrzę też na to z wielkim smutkiem, co się dzieje dzisiaj z fabrykami, z miejscami pracy związanymi z moim przemysłem. Teraz przygotowuję dla Kasi Lewińskiej kostiumy do filmu historycznego. Kasia Lewińska jest kostiumografem tego filmu. Niesamowita kobieta i pojechaliśmy do fabryki w Łodzi, która produkuje tkaniny żakardowe. Czyli potrafi facet zrobić tkaniny takie, jakie były 300, 200, 100 lat temu. I pan mówi, że się niestety zamyka z końcem roku, a 40 lat to robił, ponieważ nie będzie go stać na utrzymanie tego miejsca. I to jest dramat. Mam panią, która pięknie plisuje tkaniny, czyli takie solejki, plisy. Pani mówi, że nie ma komu tego przekazać i też będzie musiała się zamknąć, dlatego że nie będzie ją stać na prąd i papier, bo to się plisuje w papierze. Ja takich przykładów mam bardzo dużo, ponieważ siedzę w tym przemyśle, znam tych ludzi, pracuję z nimi i jakoś tak mnie to smuci. To tak, wiem, z czym zaczynałem, a wiem, co jest dzisiaj. Boję się, co będzie za parę lat.
Jak długo jesteś w Bytomiu?
Byłem.
Nie, no jakby dobra, to jest takie pytanie, jak długo byłeś w Bytomiu?
Jak długo? Ja tam byłem, nie wiem, najpierw 8 sezonów, potem była krótka przerwa i kolejne jakieś 6 sezonów czy 8, no ale to dawno temu.
I dlaczego odchodzisz?
Wtedy? Za pierwszym razem chyba się z nowym dyrektorem nie polubiłem, a za drugim razem to już nie pamiętam, bo to było naprawdę dawno temu. Swoje robię. Robię to swoje. To robiłem zawsze i po swojemu. To się nie zawsze wszystkim podoba, ale nie pamiętam dlaczego za drugim razem. Tak, nie wiem.
I jak odszedłeś za drugim razem, to już powstała twoja pracownia?
Ja już tą pracownię miałem wcześniej, bo ja to równolegle robiłem. Ja poza pracą dla marki odzieżowej robiłem swoje rzeczy, więc dla mnie to wszystko jest jakąś naturalną kontynuacją.
Kim byli mężczyźni wtedy i kim są dzisiaj mężczyźni w twoich salonach? Znaczy w twojej pracowni?
Ciekawe pytanie, nikt go nie zadał. Są tacy sami. Nie mam tutaj czegoś takiego, że kiedyś ktoś był inny, a dziś jest ktoś inny. Dzisiaj mają inną świadomość. Ja też, proszę pamiętać, obserwowałem czasy, kiedy moda włoska, moda brytyjska była trochę czymś abstrakcyjnym. To były czasy, nie wiem, szarych, srebrnych garniturów albo za długich marynarek. Myśmy wchodzili do Europy i uczyli się ubierać dobrze. 10 lat temu być może mężczyźni zaczęli jeździć na targi Pitti Uomo. To są takie targi we Florencji, które pokazują, jak faceci mogą wyglądać fajnie. To jest taka soczewka. I obserwowałem ku wielkiemu mojemu rozbawieniu, jak niektórzy Polacy jeżdżą na te targi i się przebierają za tych Włochów. Ani my nie wyglądamy jak Włosi, ani nie mamy takiego koloru skóry, włosów, urody, fantazji, a i przebieranie się za tych Włochów było dla mnie zawsze przekomiczne przez tych niektórych, nazwijmy to, blogerów i ludzi, którzy myślą, że promują coś eleganckiego. W końcu niektórzy znaleźli swój styl, więc to się zmienia. Ja proszę, zaczynałem, kiedy się faksy wysyłały i nie było maila. gazeta drukowana była świętością. Dzisiaj wszystko przeszło w stronę wiadomo którą, komórka, internet. Dzisiaj blogerem, stylistą, projektantem, no krawcem nie, ale tymi wszystkimi funkcjami może być każdy. Mm-hmm. I takie są czasy. I trochę zawód na przykład krawca, bo ten ktoś, kto sobie to wymyśli, musi to dać komuś, żeby to uszył, jest bardzo trudnym zawodem i umierającym w pewnym sensie. I jest to, naprawdę nikt się nad tym nie pochyla. I rzemiosło w naszym kraju, no mam nadzieję, że się jakoś odbuduje, chociaż jest to jakaś, nie wiem, abstrakcja, ale jest w bardzo kiepskiej kondycji. Jest pan na Marszałkowskiej, który robi rękawice, szyje rękawiczki, nie wiem, 40-50 lat i nie ma komu tego przekazać. Więc za chwilę nikt nie będzie wiedział, jak uszyć rękawiczkę. Oczywiście można ją kupić w Chinach, tak? Ale jak ją uszyć? Szewc, który nie będzie szewców, którzy zareperują nasze buty, czyli będziemy kupowali kolejne nowe i zaśmiecali naszą planetę, aż w końcu sami utopimy się w tym bagnie ubrań i dodatków i wszystkiego, co jest nieużyteczne. Może coś optymistycznego?
Moda cyrkularna.
To jest właśnie o tym i to jest coś, co ja już zacząłem robić na długo, zanim zaczęło to być modne, a zaczęło to być modne w pandemii, bo ludzie zaczęli inaczej patrzeć na swoje szafy, ale to inne skupienie przy kupowaniu ubrań i poszukiwaniu jakości jest bardzo ważne. Ludzie się tego uczą, ludzie zwracają na to uwagę, żeby nie zaśmiecać naszej planety, bo to tylko jest to. To jest to, że oczywiście wszyscy chcemy dobrze wyglądać, mieć fajne rzeczy, ładnie się ubrać, te tendencje się zmieniają. Ludzie, fakt, że dzisiaj bardzo dużo młodych ludzi, co jest bardzo pocieszające pokolenie, nie wiem, 16, 18, 20 lat, bardzo chętnie odwiedza second handy, czyli wyciąga to, co myśmy nosili w ich wieku i wkłada na grzbiet. I to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre, że ludzie się tego nie wstydzą, że ludzie to pokazują. Wręcz obciachem dla niektórych jest pójście kupić sobie coś nowego. Ale też nie będę nikogo ganił za to, że kupuje nowe rzeczy, bo być może ktoś ma po prostu taką potrzebę, poprawi mu to humor. Zmieni nastrój. To wszystko jest dla nas, tylko z rozwagą.
To prawda. Ja tylko zawsze będę przypominał, że zakup nowego garnituru powinien się rozpoczynać od momentu, w którym podejmiesz decyzję, co robisz z tym starym. Znaczy, że jeżeli przyjmiemy sobie strategię, że powinien.
Stary wcale nie musi być zły.
Ale ja wierzę w to, że ilość dni tygodnia, ilość dni w roku jest stała. Jeżeli przyjmiemy to, co ty powiedziałeś, że ja wyłączę oczywiście ubrania na specjalne okazje.
Tak.
Znaczy wyłączę, mówię o ubraniu codziennym, że moje wszystkie doświadczenia pokazują, że w momencie, w którym kupuję nowe zestawy, to stare najpierw noszę jeszcze nawykowo i one z każdym kolejnym dniem zaczynają wisieć, aż w końcu trafiają w takie miejsce szafy, do którego nikt nigdy nie zagląda. I myślę sobie, że dla mnie moda cyrkularna jest również całym pomysłem na Second Life, a Second Life pomaga na tym, tam zawsze jest ktoś, kto może tego potrzebować.
Oczywiście, że tak. Ja na przykład swoje ubrania, które na przykład nosiłem w Project Runway, który prowadziłem, oddałem koledze, który był podobnego wzrostu, w zasadzie tego samego. Ja w nich sobie chodzi do dzisiaj. Nie zdarzyło mi się chyba nigdy wyrzucić mojego garnituru. Tak. Zawsze ktoś to ode mnie dostaje, bo to też jest tak, że proszę pamiętać o jednej rzeczy, że to, co wisi w sklepach, żeby to wyprodukować, żeby na tym zarobić, żeby zarobił na tym nie tylko producent, ale pośrednik, hurtownik, pani w sklepie, czynsze, galerie handlowe, whatever, cokolwiek, to musi być wyprodukowane z tkaniny, która kosztuje jakąś kwotę. I ta kwota nie może być wysoka, po to, żeby wszyscy inni po drodze jeszcze z tego tortu zjedli kawałek. A to, co ja robię, czyli kupuję tkaniny od producentów, najlepszych, jacy są na świecie, włoskie tkalnie głównie, bo po Brexicie z Brytyjczykami jest trudniej. To są tkaniny, które mogą w szafie wisieć i szkoda tego wyrzucić, bo to się nic z tym nie dzieje. Mhm. To są tkaniny, które są kilkadziesiąt razy droższe od tych sklepowych, dlatego w sklepach ich nie ma, ale one autentycznie, jeżeli ich mechanicznie nie zniszczymy, albo w kiepskiej pralni chemicznej, to im się nic nie stanie. Nie zapomnę, z 2 lata temu przyszedł do mnie klient, któremu szyłem garnitur 14 lat temu, no dziś to będzie 16, że przetarły mu się przy spodniach materiał, mhm. a figury nie zmienił. Ja mówię, wow, czy masz, Tomek, czy tam panie Tomku, kawałek tej materiału? Mówię, no generalnie no, nikt nie trzyma po 14 latach ścinków z garniturów. Ale była to taka kolekcja, którą bardzo lubiłem jednej marki, wysoko skrętna wełna, ale taka już naprawdę bardzo. I ja sobie zostawiłem ten katalog z tymi próbkami tkanin, żeby może kiedyś mieć, nie wiem po co, no na pamiątkę. Ja wyjąłem ten katalog, to był szary taki melanż, więc tkanina bardzo łatwo, aby, nie wiem, zbladła, spłowiała, coś się z nią stało. Ja wyciągam dokładnie tą próbkę, z której ten klient wybierał ten garnitur 16 lat temu, przykładam to do spodni i wszyscy jesteśmy bardzo ciężko zdziwieni, że te tkaniny się niczym nie różnią. Czyli tkanina, którą on nosił tyle lat, z próbką, która nigdy nie była noszona, prana, cokolwiek się z nią nie działo. I zacerowałem mu te spodnie tym fragmencikiem materiału, z którego on miał wybór, wybierał tkaninę na ten garnitur. Więc to jest, świadczy też, ja sam to widzę po swoich ubraniach, widzę to po ubraniach moich klientów, którzy do mnie przychodzą w marynarce, którą kiedyś tam sobie szyłem. Jak jest tych ubrań więcej, ja nie mówię o 30 garniturach, ale jak mówię o kilku i nie nosi się tego codziennie, mhm. tylko się to wymienia i daje się odpocząć tej tkaninie, to się to też mniej niszczy. No jak będziemy nawet z najlepszej tkaniny nosili garnitur codziennie, to go zniszczymy. No to są tylko włókna.
Czyli co znaczy, że garnitur powinien odpoczywać?
To jest tak, że jak ściągamy spodnie, są mhm. w spodniach pasek, jest... Mhm. I one są ciepłe. Od naszego ciała. Mhm. To trzeba je powiesić na wieszak, ładnie ułożyć kanty i one pod wpływem studzenia, jak gdyby, to są niewyczuwalne rzeczy, ale one się rozprostują. A jak to rzucimy gdzieś w kąt, no to będą pogniecione. Marynarka, która jest noszona, jej się ładnie powiesi na wieszak, albo się w niej zmoknie na przykład, i ona sama dojdzie do siebie, jak to jest dobrej jakości tkanina, to tego się nie prasuje. To się samo rozprostuje. Taki bajer.
Czy chcesz mi powiedzieć, że jeżeli będę dawał marynarkom oddychać, odpoczywać tak. i prostować się, to tak. one będą żyły dłużej?
Oczywiście. To jest normalne. Ja to tak, no ja to wiem po swoich ubraniach. Nawet lnianych garniturów nie prasuje. Czasami spodnią kant poprawia, ale marynarek w ogóle nie prasuje, bo te lny odchodzą, a len się gniecie najbardziej. Mhm. Czyli jak jest to dobrze zrobione, to naprawdę powiem tak, żal przytyć, żeby nie móc tego nosić dalej.
Przepiękne. No dobra, to porozmawiajmy o mężczyznach. Zacznę od podejmowania decyzji. Mężczyźni przychodzą do twojej pracowni sami czy z partnerkami?
Pół na pół, tak bym powiedział. Często jest to tak, że idź tam do pana się ubierz, bo bierzesz ślub, albo potrzebny jest ci garnitur. Jestem narzeczoną mamą albo kimś z otoczenia. Czasami kolega przyprowadza kolegę. Mm-hmm. Tak będę miał jutro, że właśnie ci zadzwonił stary klient, że kolega potrzebuje garnitur. Na początku się panowie czasami boją. Mm-hmm. Nie rozumieją, o co w tym wszystkim chodzi, ale w momencie, kiedy mają już ten swój taki punkt bezpieczeństwa i wiedzą, że krzywda im się nie stanie, że będą dobrze wyglądali, a najlepiej jeszcze jak koledzy powiedzą, że fajnie wyglądają, to potem już wracają. To jest zawsze tak, że poza tym nie muszą chodzić po sklepach, nie muszą niczego szukać, nie muszą niczego sprawdzać. Wiedzą, że jest takie miejsce, w którym ktoś ma ich wymiary i im zrobi po prostu ubranie. Mhm.
Ale wiesz o tym, że jesteś w biznesie, w którym można powiedzieć, że strach ma wielkie oczy. Znaczy, jeżeli ktoś nie ma do czynienia z krawiectwem miarowym i nigdy w życiu niczego nie użył, to jego wyobrażenie o dostępności i o cenach może być różne.
Ale to się dzisiaj sprawdza. To się dzisiaj dzwoni, umawia, spotyka, co do niczego nie zobowiązuje. Takie pierwsze spotkanie, można się dowiedzieć wszystkiego na temat tego, co tam się może wydarzyć za chwilę. Ja nie wiem, czy to strach ma wielkie oczy.
A jaka jest bariera wejścia? Czyli ile trzeba wydać na pierwszy garnitur podstawowy? Ja nie mówię na wyjątkową okazję, nie mówię o takich ekstrawaganckim, ale jeżeli myślę, że jestem...
Dzisiaj garnitur, który jest, nie wiem, z tych najlepszych tkanin, takich, na których my na co dzień pracujemy, szyty na miarę dla klienta, to jest w okolicach 9 tysięcy, 10.
To jest w zasięgu.
Tak, to nie są kwoty typu 30 tysięcy. Oczywiście mogą być też takie. Te
absolutnie
ceny się
to
też zmieniają. I to jest też tak, że przez sytuację, nie wiem jak długo ten podcast będzie możliwy do odsłuchania, ale dzisiaj wszyscy, nawet dostawcy tkanin, podają cenę...
Dnia.
Aktualny cennik na 3 tygodnie. Mhm. Do miesiąca. Nie ma dzisiaj tego, że to jest stabilne. Więc ja dzisiaj Państwu mówię, że to jest około, powiedzmy, 9-10 tysięcy. 12. Mhm. A nie wiem, co Państwu powiem za kwartał. Mhm.
Wiemy ile. Wiemy, że mogę przyjść sam. Mogę przyjść z partnerką. Czego się boję najczęściej?
Mężczyźni nie są strachliwi. To jest tak, że bardziej może się czasami ktoś zastanowi nad tym, czy ja na pewno będę w czymś dobrze wyglądał. Czyli to jest bardziej to, co oni mają w głowie na temat siebie samych, aniżeli, że się mam czegoś bać. To tak akurat, to tak nie działa. To może tak działa na fajnych takich jakichś spotkaniach mentorskich, że się facet czegoś boi. Nie, panowie się nie boją. Panowie wręcz chcą dobrze wyglądać. No pokaż mi palcem kogoś, kto chce źle wyglądać. No nie. Każdy chce dobrze wyglądać.
A to jest piękne, bo ta audycja jest realizowana w ramach projektu Męskość ma wiele twarzy. Jednym z elementów, który nam wyszedł w badaniach dotyczących tego, jak mężczyźni podejmują decyzje o wyglądzie, wyszło nam, że my mamy bardzo binarne podejście do wyglądu. Wyglądam dobrze, wyglądam źle. I tam nie ma wielu odcieni szarości. Znaczy to nie jest tak,
jeszcze
że...
się muszę czuć wygodnie.
Okej. Okay. A co znaczy wygodnie? Wygodnie to znaczy, że mnie nie uwiera, czy wygodnie, że czuję się adekwatny do sytuacji? To jest wygoda fizyczna czy społeczna?
Wygoda fizyczna. Faceci chcą, bo to jest trochę tak, że ja zawsze mówię, że marynarka to nie jest dres. Mhm. Jak facet sobie tam macha rękami w przymierzalni, żeby sprawdzić, czy jest mu wygodnie, to jest taki moment, w którym momencie czuje się tą marynarkę na sobie, ale to jest też mój tekst pod tytułem nie będzie pan na tym na bungee skakał, tak? Nie będzie pan tym sportu uprawiał. I można marynarkę tak skonstruować, że facetowi będzie w niej po prostu wygodnie, że przestanie myśleć o tym, że w coś jest ubrany. Mhm. I to jest najfajniejsze. Dzisiaj klientka odbierała ode mnie garnitur na obronę pracy magisterskiej czy coś takiego, doktorskiej, przepraszam, doktorat bronić będzie ta pani w tym tygodniu. I było to bardzo zabawne, bo uszyliśmy jej garnitur i jak zakładałem jej marynarkę, od tyłu podałem jej marynarkę, to poczułem, że ona wskakuje na nią jak foremka. Na zasadzie, że... I ona to poczuła, jeśli zaczęliśmy z tego śmiać, że to ubranie wskakuje na człowieka jak taka, no nie wiem, foremka. No, coś, co jest na niego zrobione. Więc po to się szyje ubrania, żeby ludzie się czuli też tym wygodniej i pewnie. I zapomnieli w ogóle o tym, że są ubrani.
I dotykasz bardzo ważnej rzeczy. Kobiety u ciebie. Kobiety jako klientki. W którym momencie pojawiły się klientki po garnitury?
Zawsze były. Tylko ten garnitur się zmienia. To okay. Jest tak, że kobiety garnitury uwielbiają spodnie. Jak to jest uszyte po męsku, mm-hmm. czyli chodzi też o technologię wykonania, to ma to inną, inną jakość. To nie jest żakiecik, tylko to jest marynarka. Mhm. W 2000 bodajże 18 albo 19 roku, kiedy zaczęła wkraczać moda oversize'owych marynarek, był taki moment, że ja już nie wiem, kto kupi męski garnitur. Czy go kupi u mnie kobieta, czy go kupi u mnie facet. Kobiety pokochały z powrotem nosić za duże oversize'owe garnitury. No niestety moda dla leniwych, bo tu się nie, po prostu się tym człowiek owija. Nie wiem, czy to dalej jest aż tak popularne, natomiast kobiety to bardzo lubią i tu na przykład to mnie starzy krawcy nauczyli, że spodnie dla kobiety krojone po męsku będą lepiej leżały niż spodnie krojone po damsku. Nie będę zdradzał szczegółów, ale tak jest. Chodzi o jedną część ciała, którą po prostu ładnie się układa i kobiety uwielbiają podkradać facetom ubrania i to nie jest teraz, to nie było 10 lat temu. Marlena Dietrich, którą policja zatrzymywała za to, że chodzi w spodniach męskich. Więc tutaj się nie ma czego bać.
Ale czekaj, ty powiedziałbyś krojona po męsku i krojona po kobiecemu, czy też po damsku. Jest naprawdę inny sposób krojenia?
Inaczej jest kobieta, inaczej mężczyzna. Zbudowanie. I nie chodzi o penisa.
To wiem. Dobrze. Wow.
No tak. Po to byli starzy krawcy, którzy się dzielili swoją wiedzą. A dzisiaj już ich nie ma.
A ty się dzielisz swoją wiedzą?
Niechętnie.
Ale niechętnie dlatego...
Nie przyjmuję stażystów, na przykład.
No właśnie o to pytam. Dlaczego?
Wiesz co, ponieważ jak znajdę kogoś na swojej drodze, kto będę wiedział i czuł, że ta osoba naprawdę chce to po to, żeby się tego nauczyć. No takich mam ludzi wokół siebie teraz, tak, z którymi cały czas... To nie jest tak, że się człowiek raz czegoś nauczy i tłucze to całe życie. Tkaniny się zmieniają, technologia, moda, wszystko się zmienia. To trzeba cały czas się doskonalić. To wtedy być może z taką osobą popracuję, ale ja generalnie uwielbiam w mojej pracowni siedzieć sam. Pomimo, że mam ludzi, jak moje panie wychodzą o 15, to ja ściągam buty i szaleję. Albo jak są weekendy, teraz się cieszę, będzie Wszystkich Świętych, poniedziałek jest wolny, już sobie zaplanowałem szycie. Czyli ja sobie wtedy siedzę i szyję. I to jest najlepszy czas dla mnie. I wtedy mi ludzie by przeszkadzali, dlatego nie ma tych młodych.
Ale to naprawdę jest tak, że ty po 30 latach też siadasz do maszyny i szyjesz?
Zapraszam cię w niedzielę albo w poniedziałek. Naprawdę. Ja to uwielbiam.
To jest piękne.
To jest piękne, tylko niestety czasy są tak ciężkie, że ciekawe. Socjologicznie bardzo ciekawe. Natomiast albo się to kocha, albo się tego nie kocha. No. Ja to uwielbiam. Czasami wręcz mówię, dobra, Osoński, już się uspokój, jest 12 godzina. Wywalasz do domu.
A czy masz na myśli 24, rozumiem?
No, jak pracujemy na przykład przy kostiumach do filmów, no to jestem pierwszy w pracy, typu tam 5:30 i wychodzę 22 i to tylko przez ludzką przyzwoitość.
I to jest ważny moment. Powiedziałeś, że niechętnie wpuszczasz stażystów. A ostatnio, pracując przy kostiumach do jednego filmu, wpuściłeś do siebie wyjątkową osobę, pana Andrzeja.
Ach, Andrzeja Seweryna, pozdrawiam go serdecznie. No to jest inna historia, móc mieć tak wielkiego aktora w swojej pracowni, któremu pokazuje się, jak się szyje na maszynie i jak się ściąga miarę, aby przygotował się do roli Sylwestra Borga do filmu Królowa. No to jest coś innego. To ja wiem, że ja nigdy nie będę aktorem, a Andrzej nigdy nie będzie krawcem.
Okay.
Ale to spotkanie było przecudowne i pilność i uważność Andrzeja Seweryna w pobieraniu tej lekcji, tych lekcji krawieckich była absolutnie ujmująca. Reżyser i producenci postanowili się zabawić taką sytuacją, że tam w pierwszych minutach filmu Sylwester Borg przyjmuje klienta w swojej paryskiej pracowni. Tym klientem jestem ja. I tak dla fanu, dla zabawy, że on jednak ubiera mnie. I tak jak mi wbił Andrzej szpilkę w ramię, ja myślę, że zwariuje i zrobił to dwukrotnie, więc krawcem nie będzie.
To przepiękne. Masz wiedzę, skąd pojawił się pomysł, żeby faktycznie poznał...
Jest profesjonalistą. Jest absolutnym profesjonalistą. Jeżeli gra krawca i bierze nożyczki do ręki, bierze centymetr, myśmy się tych wiele razy spotykali. Poza tym ja szyłem garnitury dla Andrzeja. Więc dla niego to nie była tylko przymiarka, ale on wszystko bardzo bacznie obserwował, co ja robię, jak się zachowuję, jak łapię ciało, jak je mierzę to ubranie. Genialny uczeń. Genialny uczeń. Pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie.
Oglądając film, widziałeś tam siebie?
To jest w ogóle niesamowite, ponieważ ta historia i ta współpraca przyszła do mnie w takim abstrakcyjnym momencie, ponieważ moja bardzo dobra przyjaciółka mówi, że dostała scenariusz filmu o krawcu ze Śląska, który po wielu latach życia w Paryżu musi na ten Śląsk wrócić z jakichś powodów prywatnych. No plus jeszcze po nocach jest drag queen, no ale to mnie nie dotyczy. Ja sobie, słuchaj Ewka, to jest tak, że Ewa Różewska, kostiumograf główny tego filmu, ja mówię, Ewa, sorry, ale ja muszę to zrobić. Bo ubieranie krawca ze Śląska, który mieszka w Paryżu i wraca na ten Śląsk, nikt tego tak nie zrozumie jak ja. W związku z czym stało się.
Zadam jeszcze raz pytanie. Czy później już w tym filmie widziałeś siebie? Czy widziałeś jakieś swoje charakterystyczne gesty, zachowania?
Nie.
Czyli nie skopiował cię?
To jest jeden moment, kiedy ja do Andrzeja powiedziałem, że w zasadzie wszyscy jesteśmy asymetryczni. I on to mówi do klienta i potem była zabawna sytuacja. Paru klientów przyszło do mnie, staje w mojej przymierze i mówi, no tak, wszyscy jesteśmy asymetryczni. Ja mówię, aha, widział królową. Ale to jest trochę tak, że jak się tyle lat szyje ubrania, ubiera ludzi, to takie sytuacje jak teatr, jak opera, film dają niesamowitą możliwość w inny sposób podejść do ubrania. I to jest dalej radość. To jest dalej ten taki fun, że można robić inne rzeczy, że na przykład... Kasia Lewińska też zaprosiła mnie do tego, abym pomógł jej ubrać Izabeli Per, która występuje w nowym filmie Jerzego Skolimowskiego IO. No i spotkanie z taką artystką, z taką wielką aktorką było też niesamowitym przeżyciem i to daje mi moja praca. Z tego się najbardziej cieszę, że mogę fajnych ludzi poznawać. I dalej mi się chce.
A co z modą czerwonodywanową?
Co z modą czerwonodywaną? To jest tak, że to się wszystko zmienia. To się wszystko bardzo zmienia, ale nadal powtarzam, że jeżeli ma ktoś nas jechać reprezentować za granicę, to fajnie, żeby dobrze wyglądał, żeby każdy sobie pomyślał o tym, że Polak, no dobrze, że Polak, ale też fajnie wygląda, tak? Więc jeżeli mogę, to pomagam tym ludziom, ale robię to bardzo rzadko. To są sytuacje Cannes, Wenecja, Oscary. Tak, to są te trzy głównie, przy których pomagam. A tu w Polsce raczej to już... To nie te czasy, to się zmieniło. Dzisiaj trochę chyba też już o coś innego chodzi.
A o co chodzi?
Dzisiaj się... Ja obserwuję bardzo mocno polskie kino, które bardzo lubię. Widzę, jak ono się zmienia i widzę, jak... Jednak to pogłębienie, nie jestem krytykiem filmowym, jestem tylko odbiorcą takim jak każdy, który siada przed ekranem telewizora albo idzie do kina. Dzisiaj znam wiele osób, które w branży pracują i bardzo mnie cieszy, jak bardzo jednak często twórcy szukają człowieka, a nie tylko poklasku w tych filmach. I opowiadają naprawdę historię ludzką, a nie tylko czekają na to, żeby, nie wiem, fajerwerki wybuchły. I to jest bardzo, bardzo przyjemne. Zresztą bardzo lubię z ludźmi kina pracować.
O czym marzysz?
O czym marzę? Żeby mieć marzenia.
Okej. A takie najbliższe?
Wiesz co, to jest... chciałbym w przyszłym roku w jakiś fajny sposób zrobić to swoje 30-lecie. Mhm. Czy sytuacja pozwoli na to? Czy się znajdą partnerzy do tego działania? Mam nadzieję. Chciałbym bardzo długo fajnie pracować. Tak jak żyję dzisiaj, jest mi z tym bardzo dobrze. Czasy są trudne, ale jestem. Obserwowałem już tyle różnych osób, które się pojawiały, znikały. Mam duży dystans do tego i chyba się najbardziej cieszę też z tego, że jestem w takim momencie życia, kiedy naprawdę zdystansowany jestem do wielu, wielu sytuacji. To mi się bardzo podoba. W życiu bym się nie zamienił, aby być młodszy.
Co COVID zmienił w modzie?
Oj, to było doświadczenie niewiarygodne, ponieważ ludzie nie wiedzieli, co się wydarzy, ale to ja tutaj żadnej nowości nikomu nie sprzedaję. Ludzie zamknęli się w domach. W moim przypadku mogłem się wyspać. Bo to naprawdę banalnie brzmi, ale dużo osób też to mówi, że mogło przez chwilę odpocząć. Myślę, że była ta fala oczywiście mody zrównoważonej, cyrkularnej, wszyscy o tym zaczęli trąbić, fala sprzedaży dresów, coś okropnego, ale ludzie szybko zapominają. Tak jak się już przyzwyczaili do wojny na Ukrainie, tak się przyzwyczaili do różnych innych rzeczy i dalej te rzeczy się sprzedają, kupują ludzie ubrania. Jakaś refleksja była, na pewno. Ale tak jak mówię, ludzie szybko zapominają i tutaj nie ma co ściemniać. Mhm.
Ale twój rynek jest kształtowany również przez modę codzienną? Tak patrzysz na swojego klienta?
No tak, faceci chodzą do biura, kobiety chodzą do biura. To nie są tylko śluby. Mężczyźni pracują nadal w marynarkach i nadal ich potrzebują. To nie jest tak, że to jest coś tak abstrakcyjnego, aczkolwiek jest to, zaczyna to być bardzo elitarne. Mhm. I ludzie wracają do tego, szukają tego, natomiast to nie jest, jak dzisiaj popatrzymy na ulicę, zobaczymy zdjęcie ulicy z lat 30. albo powojenną, to widzimy mężczyzn w garniturach, a dziś tego już nie ma. Więc
chciałbyś, żeby wróciło?
Ludzie by się umęczyli, nie rozumieliby tego. Jesteśmy tak przekręceni w stronę wygody, nawet sam garnitur się zmienił, technologia tkanin się zmieniła. To wszystko jest po to, żeby ludziom było wygodniej robione. Zawsze można z wszystkiego odpuścić, ale ja jednak wyznaję zasadę, że po coś te zasady są, pewna elegancja, pewna tradycja, żeby nam się ładniej żyło, bo to zbesztać wszystko zawsze można. Zawsze mogą wszyscy nagle w dresach chodzić. Ja nie będę, ale wtedy nie będzie tak ładnie.
Czy klasyczna męska elegancja podlega szybkim zmianom w modzie?
Nie, to są proporcje. To są proporcje, to jest pewien styl. Aczkolwiek, ja pamiętam, i to mnie też krawcy nauczyli, że tak jak w modzie damskiej są tendencje sezonowe i dziś nosimy takie spodnie, za pół roku takie spodnie. Te kobiety ubierają, dziś nosimy buty na platformie, za chwilę będziemy nosili je płaskie. Tak w przypadku tej klasycznej mody męskiej, klienci o tym nawet nie wiedzą, ale ta marynarka się zmienia. Tego nauczyli mnie krawcy w Bytomiu, że oni, to nie było komputerów, to się wszystko ręcznie robiło. Co sezon były drobne ruchy w marynarce, ale to były ruchy milimetrowe. Szerokość klapy, szerokość ramion. To się wszystko bardzo delikatnie zmieniało po to, żeby to szło z falą zmian tej mody klasycznej. Nawet ja u siebie też to zmieniam, bo ja widzę, ja to zawsze porównuję jak praca marszanda. Ma wyćwiczone oko, widzi jakiś rodzaj sztuki i w momencie, kiedy mierzy tych klientów i sam zaczyna widzieć, że coś trzeba pozwężać, coś trzeba wydłużyć, coś trzeba skrócić, mi to ludzie pokazują w ubraniu. I to się zmienia, to się cały czas robi, ale to się robi wolniej. I ta marynarka dalej jest dobra, tylko nikt nie wie o tym, że tam się już coś w niej pozmieniało.
Gładkie, że z fakturą?
O Jezu, co za pytanie. Faktura to chyba dla kobiet. Gładkie? Gładkie czy z fakturą? Ja lubię, jak się coś dzieje w tkaninie. Ja nie lubię, jak to jest takie płaskie. Chyba, że jest jakiś piękny kolor, nie wiem. Nie myślałem o tym. Tkanina musi mnie uwieść.
Okej, okay, to czym cię tkanina uwodzi?
Jakością. Zawsze, od zawsze miałem coś takiego, że brałem tkaninę do ręki i później się okazało, że to jest ta najdroższa niestety. To nie jest snobizm, ale no, przewaliłem przez dłonie naprawdę, nie wiem, miliony próbek przez te wszystkie lata i wiem, że coś jest dobre albo nie jest dobre. Po prostu.
Kolor?
Sam dla siebie czarny. Bo jestem zmęczony kolorem w pracy.
Ale dużo szyjesz kolorowych rzeczy?
Różnie, no. Tak. Kolor jest... Lubię kolor, uwielbiam kolor, uwielbiam printy, druki. A dlatego praca dla filmu jest tak też przyjemna, ponieważ jak wchodzi się w różnego rodzaju kostium, to się tam naprawdę można rozwinąć. Mam też genialnych... O, pytałeś o mistrzów. Moim takim mistrzem jest Kaśka Lewińska, która ma taką wiedzę i tak to przekazuje mi. Dużo rozmawiamy ze sobą o tym. I wprowadza mnie w to, że to jest tak. To ja jestem za to bardzo wdzięczny i bardzo to szanuję.
Mm-hmm. Męskość.
A rozmawialiśmy o tym na konferencji chyba bodajże.
Okay.
Męskość. To człowiek przede wszystkim. Jego czyny, zachowanie, to jakim jest dla drugich osób. A to nie tylko fizyczność, czyli nie wiem, muskuły, nie wiem, co tam sobie kto wymyśli. Broda, nie broda. Zawsze człowiek. Mm-hmm. Dla mnie. Czy ten człowiek jest dobry, czy jest zły. Szarmancki, to jest takie słowo, którego już dzisiaj się mało używa.
Jesteś człowiekiem sztuki.
Ja jestem rzemieślnikiem. Mogę tak o sobie powiedzieć i krawcem.
Naprawdę?
Tak, uwielbiam to.
A gdzie jest różnica między krawcem a projektantem?
No to jest bardzo proste, ponieważ krawiec szyje, kroi według jakiegoś pomysłu. Mhm. A w tym wypadku pomysł jest mój. No, właśnie to zdefiniowałem po prawie 30 latach. Pomysł jest mój. Wiedza, pomysł, czyli sobie coś wymyślam, a potem się zastanawiam, jak to skroić, jak to uszyć, czyli technologia, materiałoznawstwo, a potem krawiectwo. Czyli jedno i drugie.
Mógłbyś porzucić szycie na rzecz tylko projektowania i nie siadać do maszyny?
Nie. Absolutnie się na to nie zgadzam. Właśnie cały bajer i cały projekt, proces polega w mojej głowie w dużej mierze na tym, że ja to też szyję. Mhm. Że w trakcie pracy nad materiałem ja widzę, co ja jeszcze mogę z tego zrobić. To nie jest suchy rysunek, zresztą nie lubię rysować. Ja lubię kroić i szyć. Swój pomysł. Jest taki płaszcz i sukienka z 13 krawatach, sukienka z 13 krawatów, którą sam szyłem. Pomysł był, jak to zrobić. Skonstruowałem tą sytuację, uszyłem i to w trakcie szycia był dla mnie dokładnie proces. Mhm. Tak samo taki płaszcz zrobiliśmy z patchworku, który tam 30 metrów na to poszło, różnych resztek tkanin, to powstało parę lat temu, zanim była moda na to, żeby szyć z czegoś, co już było. I on w trakcie szycia powstawał. On jak gdyby krój, zabawa i wszystko, co jest z tym związane, powstawało w trakcie tej lepienia tej gliny.
Jak słucham tej naszej rozmowy, to mógłbym powiedzieć, że usługa, a właściwie zabieg, który jest przyczynkiem do tego, że rozmawiamy o mężczyznach, czyli Relax and Refresh, jest oparty właściwie na wszystkich elementach, o których ty mówisz. Wygoda, komfort, naturalność, zgoda z samym sobą i dbałość o szczegóły, a na koniec dnia bardzo wysoka jakość. Czy my jesteśmy gotowi naprawdę na to, żeby tak podchodzić do naszych wyborów konsumenckich?
Myślę, że absolutnie ludzie tego oczekują. Że jest mniejsze przyzwolenie na byle jakość. Mhm. Że ludzie szukają jakości. Nieważne, czy pójdą do kosmetyczki, do fryzjera, do dentysty, do restauracji, do krawca, do szewca i tak dalej, czy do salonu samochodowego. Zresztą się często mówi, że prędzej facet sobie kupi drogie auto, niż zadba o siebie. Gorzej, jak nie będzie już miał kto jeździć tym autem, bo to jest inna kwestia. Więc jakość. Absolutnie tutaj ludzie tego szukają, poszukują, są wierni temu. Jak ktoś raz spróbuje czegoś dobrego, co jest dla niego przyjemne, pożyteczne, daje mu szczęście, będzie do tego wracał. Proste, lubisz jakieś cukierki, będziesz je jadł dalej.
Czy można się uzależnić od życia miarowego? Mam na myśli klientów.
Mężczyźni trochę inaczej myślą. Poza tym to też wymaga zaangażowania. Mhm. Garnitur nie jest takim gadżetem jak samochód, nowy telefon, nowy sprzęt hi-fi, czy co tam się teraz kupuje. Na pewno można się przyzwyczaić do tego, że można się lepiej w tym czuć. Mhm. I to faceci robią, że już później nie idą i nie kupują w sklepie, bo wiedzą, że gdzieś mogą to zrobić lepiej i kobiety to samo. Natomiast faceci są bardziej gadżeciarzami. Garnitur nie jest gadżetem aż takim.
Dlaczego? Twoim zdaniem, bo to właściwie...
Bo nie jest być może tak... Oczywiście jak się zakłada, nie wiem, wieczorową marynarkę, ona jest z weluru, to się fajnie facet tym czuje. No paw ma piękny ogon, a nie samiczka. Natomiast gadżety, no zegarki jakieś, nie wiem, co tam faceci lubią, samochód. Ile razy wysiada z pięknego auta facet w dresie? No popatrzmy na to. Mhm. A gdyby on był pięknie ubrany, totalne cabrio, i totalny letni garnitur, nie wiem, dwurzędowej buty na gołe stopy, zadbany facet, to auto tak zaczyna schodzić na drugi plan. Mhm. A dziś faceci sobie myślą, a dobra, mam furę, to już wystarczy. Mam brzuch, łysinę i tam coś u boku. No i to...
A twoim zdaniem nie wystarczy?
Mnie osobiście w ogóle w tą rejony nie ciągnie, natomiast... Fajnie jest pogadać z kimś, kto coś przeczytał, nie wiem, jest mądry. Mhm. Imponuje mi jego wiedza, zachowanie. Tak, to wolę to. A czy ten człowiek jest w garniturze, czy nie? To człowiek, zawsze człowiek. Mhm.
Jesteś wrażliwy na to, jak ktoś jest źle ubrany?
Może kiedyś byłem bardziej, a dzisiaj potrafię zrozumieć to, że ktoś może nie przywiązuje do tego takiej wagi, nie jest to dla niego najważniejsze, albo go nie stać na inne. Bardziej jestem chyba wrażliwy na jakieś zaniedbanie takie, nie wiem, że ktoś nie dba o siebie albo coś takiego, ale nie mam na oczach okularów pod tytułem wszyscy muszą dobrze wyglądać. Trzeba ludzi akceptować takimi, jakimi są. Poza tym, no my tu żyjemy dzisiaj, a jedź do Indii, to tam w ogóle nie porozmawiasz o garniturze, tak? Czy gdzieś tam, no. Na garniturze świat się nie kończy, chociaż fajnie jest go mieć i mieć go dobrego.
I to jest ważne pytanie. Masz swoją pracownię w Warszawie.
Tak.
Ilu masz klientów z całej Polski? Pytam o turystykę związaną z tym, żeby przyjechać i ubrać się u pana Tomasza.
Bardzo dużo osób. Bardzo dużo osób z różnych rejonów. Tak, to nie jest tak tylko, że to jest Warszawa. Śląsk, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, Kraków. No to tak, po dużych ośrodkach pojechałem teraz. Mhm.
To co sprawia, że ludzie podejmują wysiłek, żeby przyjechać akurat do ciebie?
To jest to, o czym cały czas rozmawiamy. Raz spróbowali, lubią to, czują się w tym bezpiecznie, potrzebują tych ubrań, no i wracają.
I to jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję ci bardzo do zabrania nas do świata elegancji. Ja po tej rozmowie zostaję z tym, że warto doceniać jakość. I jak raz skorzystamy z czegoś, co jest dobre, to pewnie przy kolejnym wyborze warto wrócić i dbać o to, żeby właśnie, czasem mniej znaczy lepiej.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Słuchając Tomasza, z tyłu głowy słyszę słowa Anety, jednej z twórczyń projektu Męskość ma wiele twarzy. You feel good when you look good. You look good when you feel good. I w sumie mógłbym tymi słowami zamknąć podsumowanie, gdyby nie to, że podczas rozmowy dostrzegłem bardzo dużą spójność pomiędzy sposobem przygotowania garnituru, a zabiegiem, który marka Galderma przygotowała dla mężczyzn. Zabieg Relax and Refresh jest funkcjonalnym podejściem do zabiegów medycyny estetycznej. A to funkcjonalne podejście polega na tym, że poprawa wizerunku i samopoczucia jest po coś. Zrelaksowana i odświeżona skóra sprawia, że nie tylko nabieramy pewności siebie, ale również pozytywniej oddziałujemy na najbliższych i otoczenie. Na przykład brak marsowej miny sprawia, że ludzie odbierają nas lepiej i łatwiej nawiązujemy relacje. Jednocześnie ważne jest to, aby każdy zabieg był dopasowany do celów i skóry pacjenta. Dlatego dobry lekarz, zanim zacznie wykonywać zabieg, zawsze zaczyna od wywiadu z pacjentem, aby poznać oczekiwania i zrozumieć, jakie cele chce on osiągnąć. Zapraszam. Poczytajcie o zabiegach Relax and Refresh na stronie Galderma Estetic Polska i dajcie sobie szansę na to, aby poczuć się dobrze. W końcu, you feel good when you look good. You look good when you feel good.